Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 11, ścieżka 1. W rejonie Kurska wojska radzieckie miały 3444 czołgi. Wśród nich były także ciężkie czołgi KW, ciężkie działa samobieżne SU 152, które spalały w terenie 800 litrów oleju na 100 km. Były także lekkie czołgi T-70, bardziej oszczędne. Ta masa pancerna potrzebowała każdego dnia tysięcy ton paliwa, pocisków, części zamiennych, aby móc stanąć do walki. W czasie bitwy Rosjanie przewieźli pod Kursk ponad 140 tysięcy wagonów z zaopatrzeniem dla wojska. Prawdopodobnie tyle samo potrzebowały wojska niemieckie, ale dla nich zaopatrzenie było wielkim problemem, gdyż armie radzieckie walczące pod Kurskiem miały sojusznika o niezwykłej sile, partyzantów. Każda ich akcja boleśnie osłabiała potęgę wojsk niemieckich. Pod koniec kwietnia 1943 roku na tyłach wroga działało 1019 oddziałów partyzanckich, których zdecydowana większość była sterowana centralnie z Moskwy. Tam opracowano plan przewidujący sparaliżowanie 26 wielkich węzłów komunikacyjnych na tyłach grupy Armii Południe, aby dywizjom pod Kurskiem zabrakło amunicji i benzyny. Od kwietnia do czerwca 1943 roku partyzanci wysadzili 1700 transportów kolejowych, z czego ponad 80% na szlakach południowych, a więc wiodących do rejonu Kurska. Przepustowość głównej magistrali Kowel-Sarny-Kijów spadła sześciokrotnie. Tylko w lipcu partyzanci dokonali 1200 aktów dywersji na liniach kolejowych. Dowódca oddziałów ochrony Grupy Armii Środek, generał Schenkendorf, meldował 9 maja dowódcy Grupy Armii, że 59 batalionów ochrony nie wystarcza do skutecznej walki z partyzantami. To był dodatkowy aspekt wojny na tyłach. Wiązała niemałe siły, zapasy i środki, których Niemcy nie mogli skierować na front. Od połowy lipca punkt ciężkości walk przeniósł się na północ, w rejon Orła. Tam dziesięciodniowe krwawe boje wyczerpały wojska niemieckie, które nie miały dość odwodów, aby uzupełnić straty. Wycofywały się. Od końca lipca do końca sierpnia oddały wojskom radzieckim 100 kilometrów. Rosjanie naciskali coraz mocniej. Dowódca Grupy Armii Środek pisał: sztab zdaje sobie sprawę, że poprzedni zamiar zadawania przeciwnikowi możliwie wielu uderzeń w czasie wycofywania naszych wojsk stał się niewykonalny ze względu na zmniejszoną zdolność bojową i przemęczenie wojsk. 5 sierpnia wojska radzieckie wyzwoliły Orzeł. Tego samego dnia wieczorem w Moskwie oddano salut artyleryjski na ich cześć. Odtąd stało się tradycją artyleryjskie fetowanie zwycięzców. 11 sierpnia wojska radzieckie doszły na przedpola Charkowa, skąd Niemcy musieli wcześniej wycofać 5 dywizji pancernych, aby zablokować pochód wojsk frontu południowo-zachodniego i frontu południowego w stronę Zagłębia Donieckiego. Fronty Woroneski i Stepowy, zbliżając się do Charkowa, miały ułatwione zadanie, ale zapowiadał się krwawy bój, gdyż w obronie miasta Niemcy pozostawili 18 dywizji, w tym 4 dywizje pancerne, to było ponad 300 tysięcy żołnierzy wspieranych przez 600 czołgów. 5 sierpnia wojska frontu stepowego podeszły na przedpola Białgorodu i do wieczora wyzwoliły miasto. 23 sierpnia oswobodzono Charków. Wieczorem w Moskwie znowu działa oddały 20 salw na cześć zwycięzców. Kilka dni wcześniej do berlińskiego mieszkania Petera Kleista zastukał żołnierz i wręczył zdziwionemu gospodarzowi kopertę z nadrukiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie miał jednak zamiaru odchodzić, lecz stał w drzwiach, jakby czekając na odpowiedź. Kleist rozdarł kopertę i przeczytał krótki list. Minister Joachim von Ribbentrop, wzywał go do natychmiastowego stawienia się na polecenie Hitlera w Wilczym Szańcu. Samochód czeka na dole, wyjaśnił żołnierz, gdy Kleist skończył czytać list. Zawiozę pana na lotnisko. Spakuję tylko trochę rzeczy. Kleist nie wiedział, jak długo może trwać jego pobyt w kwaterze Hitlera w Prusach Wschodnich. Dlaczego Ribbentrop wzywał go tak nagle? Czyżby miało to związek z rozmowami w Sztokholmie, które zakończyły się dla niego dwutygodniowym aresztem domowym? Późnym popołudniem 16 sierpnia zameldował się w pokoju Ribbentropa w jego murowanej willi w kętrzyńskim lesie. Wezwałem pana tutaj, gdyż chcę usłyszeć tę absurdalną historię, jaka wydarzyła się tam na północy. Mam na myśli pana spotkanie z tym Żydem w Sztokholmie. Powiedział oficjalnym tonem, ale jednocześnie ujął Kleista pod rękę i wyprowadził go na ganek, jakby dając do zrozumienia, że tam będą mogli rozmawiać spokojnie, nie obawiając się podsłuchu. Proszę mi to wszystko opowiedzieć, powtórzył, gdy usiedli w wiklinowych fotelach pod daszkiem, osłaniającym przed gorącym sierpniowym słońcem. Jednak Ribbentropowi nie chodziło tylko o relacje ze sztokholmskich rozmów. Przez kilka godzin analizowali wszystko, co powiedział Klaus, starając się odkryć, jakie były motywy działania jego mocodawców z Kremla i na ile byli oni skłonni do zawarcia pokoju. Tuż przed 20:00 Ribbentrop wstał z fotela. Zbliżała się pora wieczornej narady u Hitlera i Kleist nie wątpił, że jego szef zamierza przedstawić Führerowi dokładne sprawozdanie z tej rozmowy. Pokój gościnny jest dla pana przygotowany. Proszę odpocząć, a jutro przed odlotem do Berlina stawić się u mnie. Spotkanie następnego dnia było bardzo krótkie. Ribbentrop wydawał się ogromnie zapracowany i Kleist musiał kilkadziesiąt minut oczekiwać na ganku, zanim wprowadzono go do gabinetu. Proszę wrócić do Sztokholmu i pozostać w kontakcie z Klausem. Jeżeli Kreml przedstawi jakąkolwiek ofertę, proszę natychmiast zawiadomić Berlin. Panie ministrze, zostałem za to ukarany aresztem domowym. Obawiam się, że teraz kara może być bardziej surowa. Kleist nie był zadowolony. To polecenie Hitlera, wypalił Ribbentrop, zanim zastanowił się, czy powinien ujawniać tak istotną informację. Kleist podniósł rękę w hitlerowskim pozdrowieniu i szybko wyszedł z willi Ribbentropa. Minęły trzy tygodnie, zanim na początku września udało mu się spotkać Klausa, który wyraźnie unikał kontaktów. Uprawianie polityki z ludźmi, którzy nie wiedzą, czego chcą, przyprawia mnie o chorobę, zaczął rozmowę przy niewielkim stoliku w kawiarni na Starym Mieście. Panie Kleist, ja przez 9 dni po pana wyjeździe czekałem nadaremnie na ponowny kontakt. Nie mogłem powrócić do Sztokholmu. Kleist wzruszył ramionami. Musi pan zrozumieć, że w tak delikatnych misjach, jakie spełniamy, zdarzają się nieprzewidziane wypadki. Proszę więc, aby pan nie traktował tego jako brak szacunku, czy też brak uznania dla pana wysiłków. Czekałem na jakikolwiek sygnał z Berlina. Klaus nie dawał się przekonać. Choćby nawet na informację, że Berlin nie ma zamiaru kontynuować tej zabawy. Panie Klaus, powtarzam, nie zawsze wszystko biegnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Kleist pochylił się nad stolikiem. Przez 2 tygodnie przebywałem w areszcie domowym, pozbawiony możliwości wysłania do pana listu czy odbycia rozmowy telefonicznej. Teraz zapewniam pana, że pańskie wysiłki nie pójdą na marne. Klaus patrzył na niego spod oka. Chciałem pana prosić, mówił dalej Kleist, żeby przekazał pan wyrazy szacunku madam Kollontaj. Tylko tyle. Jeżeli ona uzna, że warto odpowiedzieć, wygraliśmy, pani ja. Czy dobrze się rozumiemy? Udawana lub naturalna niechęć, jaką Klaus demonstrował na początku spotkania w sztokholmskiej kawiarence, zdawała się ustępować nadziei na zrobienie dobrego interesu. Dobrze, zadzwonię do pana, jeżeli coś uda mi się osiągnąć. Wstał i położył na stoliku parę monet, zapłatę za kawę, którą wypił, czekając na Kleista. Odezwał się szybko, ale z tonu, jakim informował o konieczności spotkania, wynikało, że nie ma dobrych nowin. Panie Kleist, straciliśmy niepowtarzalną okazję, powiedział, gdy szli przez park. Wtedy trzeba było negocjować, nie teraz, gdy Rosjanie odnieśli tak wielkie zwycięstwo pod Kurskiem. Pan jesteś inteligentny człowiek, to pan wie, że Niemcy już się nie podniosą. Tak wiele stracili w tej bitwie, a do tego jeszcze Włochy. Taka klęska we Włoszech. Panie Kleist, cóż tu można zrobić więcej? Zawiesił głos, aby nadać większe znaczenie swoim słowom. Rosjanie, podbudowani zwycięstwem, twierdzą, że nie ma mowy o jakichkolwiek negocjacjach. Dopóki Niemcy nie dadzą wyraźnego sygnału, że sprawę traktują poważnie, na przykład dymisjonując Rosenberga lub Ribbentropa. Kleist się skrzywił. Nie miał nic przeciwko usunięciu Alfreda Rosenberga, ministra do spraw okupowanych terenów wschodnich, ale jak miał przekazać swojemu zwierzchnikowi Ribbentropowi, że Rosjanie domagają się jego dymisji? Niemcy nie rozumieją nic z procesu negocjacyjnego, mówił dalej Klaus. Aby negocjować, potrzebna jest cierpliwość i znajomość partnera. Hitler tego nie potrafi. Kleist się nie odzywał. Na razie jednak sytuacja nie jest na tyle zła, jak mówiłem panu podczas poprzedniego spotkania. Rosjanie stawiają warunki, a więc mają ochotę na rozmowę. Zobaczymy, jak wielka to ochota. Wstał i pożegnawszy się, odszedł szybko. Kleist siedział jeszcze przez kilka minut, zastanawiając się, co tak spłoszyło jego rozmówcę. 4 dni później Klaus odezwał się ponownie. Wyraźnie podekscytowany, umówił się na natychmiastowe spotkanie. Wicekomisarz spraw zagranicznych Dziekanozow, były ambasador radziecki w Berlinie, przybędzie w ciągu tygodnia do Sztokholmu, aby osobiście się z panem spotkać, powiedział, a na jego policzkach pojawiły się wypieki, co można było uznać za stan szczególnego podekscytowania, gdyż jego cera zawsze miała ziemisty kolor. Jednak Niemcy muszą spełnić warunek, o jakim mówiliśmy poprzednio, zdymisjonować Rosenberga lub Ribbentropa, a najlepiej obydwóch. Kleist bezradnie rozłożył ręce, na co Klaus nie zwrócił uwagi. No i co pan teraz powie? Odezwał się zachwycony, że udało mu się osiągnąć tak wiele. Doprowadziliśmy do tego, że wrak znowu utrzymuje się na wodzie. Teraz Hitler miał tylko wejść na pokład i postawić żagle, aby zniknęły wszystkie jego dylematy. Czy jednak on będzie chciał to zrobić? 10 września w Berlinie Kleist relacjonował tę rozmowę Ribbentropowi, obserwując, jak zmienia się twarz ministra, który w miarę ujawniania żądań radzieckich czerwieniał z wściekłości. Zachował jednak spokój i wyrzucił z siebie jedną tylko uwagę. Wątpił, czy ktoś taki jak Dziekanozow może być odpowiednim partnerem do negocjacji. Następnego dnia radio moskiewskie podało, że Dziekanozow objął stanowisko ambasadora w Sofii, co zdawało się przeczyć informacjom przekazanym przez Klausa. Miałem rację, że coś dziwnego jest w tej rosyjskiej propozycji. Zanim na nią odpowiedzieliśmy, mianują swojego negocjatora ambasadorem i wysyłają do Bułgarii. Ribbentrop zdawał się triumfować. Nic w tym nie ma dziwnego. Kleist, lepiej znający metody działania radzieckiej dyplomacji, starał się wyprowadzić ministra z błędu. Rosjanie najpierw wskazują na Dziekanozowa jako na człowieka, który miałby prowadzić negocjacje, a informując, że wysyłają go do Sofii, sugerują, że gotowi są rozpocząć rokowania na neutralnym gruncie. Powinniśmy ogłosić, że Friedrich von der Schulenburg został mianowany naszym ambasadorem w Sofii, mówił o byłym ambasadorze niemieckim w Moskwie. Ribbentrop, nieprzekonany, potrząsał głową. Hitler nie zgodzi się mianować Schulenburga ambasadorem w Sofii. Kleist milczał przez chwilę. Czyżby zastanawiał się nad głupotą człowieka, który prowadził politykę zagraniczną III Rzeszy? Stalin nie ma zamiaru wysyłać Dziekanozowa do Sofii, powiedział wreszcie. Obydwie informacje, pierwsza, że negocjacje będzie prowadził Dekanozow i druga, że został ambasadorem w Bułgarii, są wyłącznie sygnałem dla nas, który potrafimy zrozumieć tylko my i nikt inny na świecie. I powinniśmy potwierdzić, że rozumieliśmy to posłanie. Wyruszam natychmiast do Wilczego Szańca. Ribbentrop pojął wreszcie to, co tak niecierpliwie tłumaczył mu Kleist. Proszę, aby pozostał pan w domu, gdyż może być pan potrzebny w każdej chwili. Powrócił do Berlina późno w nocy i natychmiast zadzwonił do Kleista, wzywając go do swojego gabinetu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Proszę jak najszybciej skontaktować się z Klausem i wyjaśnić mu, że musi pan pozostać w Berlinie przez pewien czas, instruował go. Führer jest zainteresowany w wysądowaniu, jak daleko Rosjanie zechcą się posunąć. Jednak następnego dnia Kleist otrzymał inną instrukcję. Zerwać wszelkie kontakty z Rosjanami. Wiadomości, jakie napływały z Włoch, wyjaśniały tę nagłą zmianę decyzji. Niemcy przegrali nie tylko pod Kurskiem, ale również na Półwyspie Apenińskim. Duce, jest pan wolny. Pasażerski Junkers 52-3 zniżył lot, zatoczył duże koło nad drzewami, między którymi połyskiwała tafla jeziora. Jedyny pasażer na pokładzie tego samolotu, SS Hauptsturmführer Otto Skorzeny, przywarł do prostokątnego okna, aby lepiej widzieć niewielkie lotnisko, jakie nagle wyłoniło się pośród drzew. Dobiegał końca trzygodzinny lot z Berlina do Wilczego Szańca. Wezwanie przyszło niespodziewanie w południe 26 lipca, gdy Skorzeny spokojnie spożywał obiad z przyjacielem w restauracji hotelu Eden. Coś go tknęło, więc zadzwonił do jednostki, którą dowodził, gdzie sekretarka podekscytowanym głosem, niemal krzycząc do słuchawki, oznajmiła: kwatera główna posłała po pana, szefie. Samolot będzie czekał o 5:00 na lotnisku Tempelhof. Niech Radl uda się do mojego pokoju, zabierze mój mundur i przywiezie na lotnisko. Niech o niczym nie zapomni. Czy wiadomo, o co chodzi? Nie, nic nie wiemy. Radl już się wszystkim zajął. O niczym nie zapomni. Skorzeny zastanawiał się, co mogło być powodem nagłego wezwania do Hitlera. Jednak żadna sensowna odpowiedź nie przychodziła mu do głowy. Dopiero na lotnisku jego zastępca poinformował go, że we Włoszech nastąpiła zmiana rządu. Cóż jednak wspólnego z tym wydarzeniem mogło mieć wezwanie do Wilczego Szańca? Pan jest Hauptsturmführer Skorzeny? Stojący przy trabie sierżant wyjął mu z ręki walizkę i wskazał na samochód. Mam natychmiast zabrać pana do kwatery głównej. Przejechali obok betonowego budynku i skręcili wąską, wybrukowaną drogę, która wnet wtopiła się w bujny las. Rozłożyste korony drzew zakryły ją, a siatki maskujące rozpięte między nimi czyniły drogę niewidoczną dla samolotu lecącego nawet na wysokości kilkunastu metrów. Po kilku minutach dotarli do pierwszego posterunku, gdzie solidny drewniany szlaban zamykał drogę. Kierowca wysiadł i podążył do wartowni zbudowanej z nieociosanych bali. Skorzeny zaś, który też musiał wysiąść z samochodu, mógł przyjrzeć się zabezpieczeniom. Z boku, gdzie teren opadał w stronę jeziora, stał wkopany w ziemię betonowy bunkier, z którego strzelnicy sterczała lufa karabinu maszynowego. Dalej zasieki i zapewne pole minowe uniemożliwiały ominięcie posterunku. Kilka kroków za szlabanem stał transporter opancerzony z karabinem skierowanym w stronę drogi i kozły ze zwojami drutu kolczastego, za pomocą których można było zbudować prowizoryczną barykadę. Skorzeny podpisał się w zeszycie, jaki podsunął mu jeden z wartowników, i wrócił do auta. Dalej wąska droga biegła przez brzozowy las, mijała przejazd kolejowy i prowadziła do drugiego szlabanu, jaki nagle wyłonił się za zakrętem. SS-man starannie sprawdził przepustkę i książeczkę wojskową Skorcenego. Nie mówiąc ani słowa, cofnął się kilka kroków do budki wartowniczej i podniósł słuchawkę telefonu. Wrócił po chwili. — Kto pana wezwał? — zapytał niespodziewanie. — Nie wiem. Skorceny wzruszył ramionami. Żołnierz powrócił do telefonu. Widać było, że wyjaśnił, na czyj rozkaz Skorceny przybywa do Wilczego Szańca, gdyż stał się bardziej uprzejmy, oddając dokumenty. Oczekują pana w herbaciarni. Oddał dokumenty i machnął w stronę wartownika Przeszlawanie, aby ten odblokował drogę. Robiło się ciemno, gdy samochód podjechał do dwuskrzydłowego drewnianego pawilonu nazywanego herbaciarnią. Skorceny wszedł do dużego przedpokoju wyłożonego dywanem i umeblowanego wygodnymi fotelami, w których siedzieli oficerowie. Bez wątpienia oczekiwali go, gdyż po krótkiej ceremonii prezentacji jeden znikł za drzwiami, a gdy po chwili wrócił, powiedział: wprowadzę panów do Führera. Zostaniecie przedstawieni i musicie opowiedzieć o waszej wojskowej karierze, ale krótko. Być może Führer zada wam pytania. Tędy proszę. Wskazał na drzwi prowadzące na dwór. Przeszli kilkadziesiąt metrów do następnego budynku. Tam przez kilka minut oczekiwali w przedpokoju, gdy wreszcie adiutant wprowadził ich do dużego pokoju o wymiarach 6 na 9 metrów. Po środku stał wielki, masywny stół pokryty mapami, a pod ścianą naprzeciw okien zasłoniętych jednobarwnymi storami przy kominku okrągły stolik i 5 wygodnych krzeseł. Hitler wszedł, jak tylko zdążyli ustawić się w półkole. Jeden z adiutantów towarzyszących Führerowi przedstawił gości, którzy podali krótkie informacje o przebiegu służby. Który z panów zna Włochy? Zapytał Hitler po skończonej prezentacji. Dwukrotnie byłem nie dalej jednak niż w Neapolu, mein Führer. Skorceny był jedynym, który zabrał głos. No i co pan sądzi o Włoszech? Hitler zwrócił się do oficera stojącego najbliżej. Po kolei przedstawiali swoje opinie niepewnie, z wahaniem, gdyż nie wiedzieli, co kryje się za tym pytaniem. Jestem Austriakiem, mein Führer, krótko odpowiedział Skorceny, gdy przyszła na niego kolej, co miało oznaczać: a jaki Austriak może nie mieć za złe Włochom zabranie południowego Tyrolu, najpiękniejszej krainy na ziemi? No inni panowie mogą odejść. Chcę, aby pan pozostał, Hauptsturmführer Skorceny. Hitler poprawnie wymówił jego nazwisko. Niemcy zazwyczaj wymawiali Skorceny, gdyż właściwa wymowa trudna dla Niemców brzmiała Skorzeny. Odczekał, aż pokój opustoszał i krążąc między dużym stołem a kominkiem zaczął mówić. Mam dla pana bardzo ważną misję. Mussolini, mój przyjaciel i nasz lojalny towarzysz broni, został wczoraj zdradzony przez króla i aresztowany przez rudaków. Ja nie mogę i nie pozostawię największego syna Włoch w potrzebie. Dla mnie Duce jest wcieleniem starożytnej wielkości Rzymu. Włochy pod nowym rządem opuszczą nas. Ja wierzę tylko mojemu staremu sprzymierzeńcowi i drogiemu przyjacielowi. Trzeba go szybko uratować, gdyż w przeciwnym wypadku wydadzą go aliantom. Powierzam panu misję, której przeprowadzenie ma wielkie znaczenie dla dalszego biegu wojny. Musi pan dokonać wszystkiego, co w pańskiej mocy, aby wykonać rozkaz. Jeżeli się panu uda, to promocja pana nie minie. Skorceny, głęboko przejęty pierwszym spotkaniem z Führerem, słuchał tych słów jak urzeczony, gotów natychmiast ruszyć do walki o wolność Mussoliniego. 25 lipca Wielka Rada Faszystowska doszła do przekonania, że Duce nie może dłużej kierować państwem, gdyż skutki tego są opłakane. Armie włoskie ponosiły ogromne straty na froncie. Od 10 czerwca 1940 roku, gdy Włochy dysponujące 75 dywizjami przystąpiły do wojny, straciły w Afryce 27 dywizji, a była to tylko część ogromnych strat w Związku Radzieckim, dokąd Duce wysłał w grudniu korpus ekspedycyjny, który miał przyłączyć się do wyprawy krzyżowej przeciwko bolszewizmowi. Przekształcony później w 8. Armię, został zdziesiątkowany przez Rosjan. Z 229 tysięcy żołnierzy i oficerów zginęło lub zaginęło prawie 85 tysięcy, a do tego ponad 29 tysięcy odniosło rany. W sprzęcie straty były jeszcze większe. Włoska armia straciła 82% pojazdów mechanicznych, 90% dział artyleryjskich i wszystkie czołgi. Flota wojenna w ciągu 35 miesięcy wojny straciła 35 tysięcy marynarzy, jeden pancernik, 5 ciężkich i 7 lekkich krążowników, 74 niszczyciele i 85 okrętów podwodnych. Flota handlowa zaopatrująca wojska walczące w Afryce ponosiła tak wielkie straty na Morzu Śródziemnym, że minister żeglugi obawiał się, iż wkrótce nie będzie co wysyłać na morze. Czarem goryczy przepełniały amerykańskie bombowce atakujące włoskie miasta. Najwyżsi dowódcy wojskowi i wielu ministrów rządu Mussoliniego uważało, że ta wojna jest już przegrana i nie wolno dopuścić, aby toczyła się na Półwyspie Apenińskim, co groziło zniszczeniem kraju i zabytków jego pięknej historii. Król Wiktor Emanuel III, zewsząd nagabywany o pozbycie się Mussoliniego, wzdragał się przed podjęciem ostatecznej decyzji. Obawiał się chaosu, jaki mógł ogarnąć Włochy po odejściu Duce. Bał się reakcji Niemców, którzy broniąc Sycylii przed aliantami, wzmacniali swoje siły we Włoszech. I bał się faszystowskiej pancernej dywizji M, stacjonującej 50 kilometrów od Rzymu. Jednak konferencja, jaka odbyła się 19 lipca w Feltre, niewielkim miasteczku w pobliżu Wenecji, przesądziła o jego decyzji. W tej naradzie obok króla wzięli udział Mussolini, Hitler oraz szefowie sztabów generalnych wojsk niemieckich i włoskich. Rozpoczął Hitler. Musicie usztywnić obronę, zastosować wszelkie środki, które mogą zatrzymać aliantów, zmobilizować społeczeństwo. Niemcy wam pomogą. Jednak nie potrafił określić rozmiarów pomocy, jaką Rzesza mogłaby okazać swojemu zdruzgotanemu sojusznikowi. Mussolini nie zaprotestował, nie przedstawił, w jak opłakanym stanie znajdują się wojska włoskie, ani nie skonkretyzował, na jaką pomoc liczy. Później, gdy serdecznie pożegnał Hitlera na lotnisku w Treviso, powiedział: nie było potrzeby wygłaszać takiego przemówienia do Hitlera. Chodziło o określenie rozmiarów pomocy. Ponieważ tym razem solennie przyrzekł przysłać wszystko, czego potrzebujemy. Naturalnie, zwrócił się do generała Vittorio Ambrosio, nasze zamówienia muszą być rozsądne, a nie astronomiczne. Kilkanaście minut później generał Ambrosio, siedząc w samochodzie obok swojego kolegi, wybuchnął: on jest obłąkany! Mówię ci, on jest obłąkany! W sobotę 24 lipca o godzinie 17 w Palazzo Venezia rozpoczęło się posiedzenie Wielkiej Rady Faszystowskiej, która nie zbierała się od wielu lat. Mussolini zlekceważył wszelkie ostrzeżenia. Przemawiając przez 2 godziny, zrzucał winę za niepowodzenia wojenne na Badolia, sztab generalny, i wychwalał Niemców. Nie na wiele to się zdało. 19 członków Wielkiej Rady Faszystowskiej było zdecydowanych pozbyć się Mussoliniego, którego rządy sprowadziły tyle nieszczęść na Włochów i groziły unicestwieniem państwa. O 3 nad ranem ich głosy przeciwko 7 zdecydowały o pozbawieniu Mussoliniego urzędu. Nie przejmował się tym, uważając, że Wielka Rada jest ciałem doradczym i nie ma prawa podejmować takich decyzji. Poprosił o audiencję u króla Wiktora Emanuela III. Ten jednak już podjął decyzję, którą tak długo odwlekał. Tajna wojna Hitlera. Taśma 11. Koniec ścieżki 1.